radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowany Marcin Dornowski, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, prorektor Uczelni do Spraw Studenckich i Kształcenia, przewodniczący sekcji medycznej w Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział Gdańsk. Projekt naukowy pana profesora dotyczący obniżania poziomu stresu u astronautów podczas długotrwałej izolacji leci z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim w kosmos. Witam pana profesora. Profesora, dzień dobry.
Witam pani redaktor, witam państwa wszystkich.
O ile się ten lot w końcu odbędzie, bo wszyscy już czekamy. Pan wrócił parę dni temu, w poniedziałek, ze Stanów Zjednoczonych. Czekał pan też na ten wylot. Co się tam dzieje takiego, że to jest ciągle przesuwane?
Dokładnie. W sobotę postanowiliśmy już wrócić do kraju, dlatego że tych przesunięć było dość sporo i no, z przyczyn formalnych, finansowych już nawet nie będę jakby dopowiadał. Natomiast chyba trzeba było już podjąć taką decyzję, że ten powrót jest konieczny. Polska Agencja Kosmiczna też wróciła już do Polski, więc większość ekipy, która wyleciała do na przylądek Canaveral obserwować pierwotną datę wylotu, czy wylot w trakcie pierwotnej daty, już wróciła do kraju.
Czyli to nie tylko Polacy. Całe międzynarodowe towarzystwo tak. wraca po prostu.
Więc
bo się nie
byli tam Węgrzy, byli Hindusi, Amerykanie oczywiście jakby no, z założenia komandor jest Amerykanką, więc też oczekiwali na to.
Byli inni naukowcy, tacy jak pan i pana zespół, którzy tam te swoje
tak,
projekty...
nie było wszystkich eksperymentów polskich, bo tych eksperymentów naszych polskich jest 13. Natomiast myślę, że było około 6-7 przedstawicieli z tych eksperymentów na miejscu, gotowych do tego, żeby z uśmiechem i radością na twarzy obserwować rozpoczęcie misji. No jest swojego eksperymentu, bo to, że się misja rozpoczyna, to jest jedno, natomiast dla nas naukowców
w momencie
jest,
startu zaczyna się pana eksperyment.
Dokładnie tak, więc u nas troszeczkę to inaczej wygląda, bo on się rozpoczyna jakby jeszcze w trakcie izolacji, co pewno sobie potem dopowiemy, natomiast no, to jest główna jakby no, klucz sprawy, że rozpoczyna się eksperyment. To, na co wszyscy naukowcy czekali.
Pana eksperyment polega na obniżaniu poziomu stresu u astronautów za pomocą takiej metody neurofeedbacku.
Tak.
No, ja się nawet zaczęłam zastanawiać przed anteną, żeśmy rozmawiali, czy to oczekiwanie, które teraz trwa, bo pierwszy start no, miał być już bardzo dawno temu, ciągle jest to przesuwane już któryś raz, nie potęguje tego stresu u astronautów, no bo oni też czekają, prawda, tak jak wszyscy obserwatorzy zainteresowani tym lotem w kosmos.
Tych dat startów było wiele, natomiast już takich oficjalnych chyba rozpoczęło się od 8 czerwca, bo tak chyba ta pierwsza data została ustalona.
Ja gdzieś znalazłam, że nawet chyba pod koniec maja miał być
29 maja też miał być, tak. Potem ministerstwo dało nam informację o 8 czerwca, więc tak, wszystkie przygotowania były robione. Oczywiście te wszystkie shifty w wylocie, w starcie, w rozpoczęciu misji, z tego co opowiadają nam wszyscy amerykańscy astronauci, z którymi mieliśmy możliwość spotkać się na miejscu na Florydzie, mówią, że są standardowe, że to nic
nie
nowego.
Ogóle,
absolutnie,
mówiąc,
żebyśmy nie dziwili się, że coś takiego się dzieje. Nie było żadnej misji załogowej, która by wystartowała w
pierwszym
dacie.
Terminie?
Dokładnie tak, więc my to rozumiemy. Oczywiście racjonalizm podpowiada nam, że trzeba się z tym zgodzić, natomiast nasza taka emocjonalność człowieka i naukowca, no trochę rozczarowania jest, ale nie chciałbym tego słowa nadużywać, żeby tych negatywnych emocji nie tworzyć sobie. Natomiast czy to u astronautów powoduje dodatkowy poziom stresu?
Oni są też szkoleni chyba, prawda?
Powiedziałbym, że no, prawdopodobnie tak. Natomiast no, szkolenie astronautów jest tak wszechstronne, że oni sobie absolutnie zdają sprawę, że te misje mogą być przekładane nawet o kilka miesięcy. Więc może być nawet za pół roku start misji, więc oni też są tego świadomi.
A wy przebywając tam w Stanach Zjednoczonych, ta wasza grupa naukowców i z Polski i z zagranicy, byliście w Centrum Kosmicznym imienia Johna Fitzgeralda Kennedy'ego na Florydzie, czy gdzie
Kennedy Space Center, to jest tak. Kennedy Space Center na
gdzie wy się przebywali? Tam razem, gdzie ten start ma się odbywać, czy w innym miejscu?
To znaczy tak, to wszystko znajduje się jakby na przylądku Canaveral. Blisko byliśmy zakwaterowani w hotelach samego Kennedy Space Center. Autokary nas zabierały do tego, żeby tam te centrum obejrzeć, zobaczyć miejsce, z którego będzie start, zobaczyć rakiety, które są ustawione, zobaczyć naszą rakietę.
No i jakby
doszło,
panie profesorze, do tej obserwacji już rzeczywiście do tego startu, to w jakiej odległości bylibyście?
Myślę, że byłoby to około 1,5 kilometra do 2 kilometrów, więc nie za daleko, ale też nie za blisko i to jest taka optymalna jakby odległość nie tylko dla oczu, ale dla uszu, dlatego że to, co my obserwujemy, to jest super fajna i ekscytująca sprawa, natomiast proszę uwierzyć, że huk startu jest przeogromny, dlatego że obserwowaliśmy kilka startów Starlinków, które były tam, tak powiem, permanentnie
siedziały.
No, myśmy to widzieli akurat z plaży tam, gdzie nasze hotele były umiejscowione. No to huk jest ogromny, więc to jest taka optymalna odległość, żeby widzieć, ale też nie przycierpieć dość sowicie ze słuchem.
Tak jak pan profesor wspominał, Polak ma wykonać kilkanaście eksperymentów w kosmosie, badań naukowych, w tym ten pański.
Tak.
Proszę przypomnieć słuchaczom, myśmy szeroko o tym projekcie kiedyś już rozmawiali tutaj w tej audycji, kiedy on okazało się, że no leci w ten kosmos,
tak,
został wybrany.
Tak.
A czego on dotyczy tak konkretnie? Co trzeba, jakby pan mógł tak pokrótce powiedzieć?
Sławosz Uzdański-Wiśniewski będzie wykonywał 13 polskich eksperymentów. Prawdopodobnie też będzie wykonywał kilka eksperymentów innych agencji kosmicznych, hinduskiej bądź węgierskiej, ale też i amerykańskiej, dlatego że ten czas astronautów jest sprzedawany i wymieniany na zasadzie takiego barteru między agencjami. Natomiast nasz eksperyment będzie polegał na tym, że myśmy chcieli przygotować naszego astronautę w taką specyficzną, ja to nazywam tarczę ochronną przed stresem, który będzie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na pewno. Więc on bezpośrednio na samej stacji już nie będzie wykonywał za wiele z naszego eksperymentu. Natomiast tak jak prawdziwy sportowiec, jestem z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, więc tak jak prawdziwy sportowiec przygotowuje się do zawodów sportowych, ja to tak traktuję, jest przygotowany do tych zawodów sportowych pod względem psychologicznym i on jedzie z przygotowanym mózgiem w odpowiedni sposób do tego, żeby odpowiednio zareagować, zareagować na sytuacje stresowe, bo stres będzie, natomiast kwestia jest taka, jak my na ten stres zareagujemy.
A panie profesorze, on, Sławosz Uznański-Wiśniewski, miał wpływ na wybór właśnie tego eksperymentu, to znaczy pan zadzwonił do niego albo do kogoś, kto to wszystko, że tak powiem, organizował i powiedział, ja mam tu taki niezły pomysł na to, żeby podbudować astronautów w kosmosie psychicznie, wiem jak to zrobić, weźcie mój eksperyment, jak to było?
Troszkę inaczej to wygląda formalnie, dlatego że na początku przechodzi to przez Polską Agencję Kosmiczną, potem przez Europejską Agencję Kosmiczną, potem musi przejść przez wszelakie komisje medyczne i bioetyczne, również komisję medyczną NASA.
Czyli więc rozumiem, że konkurencja była spora. Eksperymenty chciało robić wielu...
Powiem, tak, naprawdę. Tych projektów była dość duża liczba, więc jeżeli to wszystkie, że tak powiem, formalne strony były załatwione, to te projekty zostały przedstawiane astronautom, w tym Sławoszowi. I oczywiście Sławosz z racji tego, że no, jest polskim astronautą, wykonuje polskie eksperymenty, musi to, że tak powiem, w cudzysłowie, wykonać, ale i tak podpisuje zgodę na wykonanie badania. Więc taka zgoda formalna, podpisana przez niego, musiała być też zrobiona. Mógł tego nie zrobić. Bardzo się cieszę, że to zrobił i sprawa leci do przodu.
Teraz zapraszam państwa na krótką przerwę muzyczną, a po tej przerwie będziemy mówić, jak przebiegały spotkania naukowców, polskich naukowców ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Jak przebiegało przygotowywanie do wykonania tego eksperymentu w kosmosie.
Radiowo, naukowo.
Wracamy do rozmowy. Joanna Matuszewska, a w studiu ze mną jest doktor habilitowany Marcin Dornowski, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Pan profesor, jego projekt naukowy dotyczący obniżenia poziomu stresu u astronautów podczas długotrwałej izolacji leci z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim w kosmos. Ile pana zespół i pan osobiście razy spotkał się ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim? Jak te spotkania przebiegały? Bo mówił pan, że przygotowywaliście go wcześniej, psychologicznie, mentalnie, za pomocą tej waszej metody neurofeedbacku do tego, żeby ten lot w kosmos i pobyt na stacji kosmicznej zniósł jak najlepiej. Jak to wszystko wyglądało, rozumiem, przed tym, jak trafił do izolacji, tak, do tej kwarantanny, w której w tej chwili się znajduje?
Tych spotkań ze Sławoszem było dość sporo, natomiast one nie były bezpośrednie. Wiele tych spotkań było w wersji online, dlatego że oni ten swój proces szkolenia przed misją mają w różnych miejscach na świecie, więc też nie było możliwości jakby formalnej i technicznej, żeby spotykać się bezpośrednio. Natomiast takich briefingów o eksperymentach, każdy eksperyment miał dość sporo. Główne spotkanie było w Warszawie w Polskiej Agencji Kosmicznej, w siedzibie Polskiej Agencji Kosmicznej, gdzie te pierwsze badania kontrolne, ten taki baseline został wykonany.
Czyli najpierw sprawdziliście, jaki jest stan na godzinę zero, krótko
dokładnie
mówiąc,
tak,
a potem kolejne się odbywały sesje, tak?
Dokładnie tak. Natomiast po tych badaniach myśmy, że tak powiem, przetrenowali naszego pacjenta Sławosza, co ma robić, w którym momencie ma robić i jak się przygotować do tego, żeby ta tarcza, o której wcześniej wspomniałem, była efektywna i zadziałała.
Co trzeba zrobić właśnie? Jak ustawić, że tak powiem, mózg, fale, rozumiem, mózgowe, tak? Mhm. Żeby człowiek w takiej izolacji długotrwałej no mógł jakby znosić ją jak najlepiej.
No myśmy musieli z zespołem oczywiście sprawdzić, jak działają poszczególne fale mózgowe w poszczególnych punktach mózgu Sławosza. Wybraliśmy te obszary, które uważaliśmy, że będą kluczowe akurat w jego funkcji w trakcie misji. Wybraliśmy te fale, które wymagały interwencji podwyższenia bądź obniżenia, więc po odpowiednim montażu również protokół treningowy był stworzony.
I to nie jest fizjologiczne dla człowieka, żeby te fale się jakby przestawiły. Trzeba im trochę pomóc, tak, już tak mówiąc kolokwialnie, tak?
Myślę, że akurat ta metoda jest właśnie absolutnie do tego stworzona, więc ten protokół był indywidualnie stworzony dla Sławosza. Badanie pierwotne tych fal było zrobione, próbny trening był zrobiony, wiedział, co robić, zawsze miał możliwość kontaktu z nami, czy w wersji online, czy w wersji telefonicznej z kwarantanny, bo te treningi były wykonywane tuż przed wylotem, tak żeby, że tak powiem, misja chwyciła jakby efekt tego treningu.
Ludziom się może kojarzyć, że neurofeedback to wymaga jakichś urządzeń, nie wiem, czytników, prawda, coś na głowę się nakłada, jakieś czytniki, które badają te fale mózgowe. Czy on to wszystko musi w kosmos ze sobą zabierać teraz?
Nie. To jest, wszystko zostaje w, że tak powiem, w miejscu kwarantanny, bo to był trening, który był wykonywany, tak jak to ja porównuję do sportowców. Sportowiec trenuje przed zawodami sportowymi, swój sprzęt do treningu sportowego zostawia w miejscu tam, gdzie trenował i jedzie na zawody sportowe. I tak samo żeśmy to zrobili ze Sławoszem. Trening został wykonany w kwarantannie. Sprzęt na razie jest w kwarantannie na Florydzie.
Tak.
Natomiast on ma już przygotowaną swoją głowę z tą tarczą w odpowiednim punkcie, który żeśmy wybrali w mózgu, z odpowiednimi falami, z odpowiednim działaniem, tak żeby efektywnie i kontrolowanie działać w...
No dobrze, to co on w takim razie musi zrobić już, jak będzie na orbicie? Jak już uda się doprowadzić tą sprawę do końca, oni wylecą, tak? Wystartuje rakieta, tak, i będą znajdą się na tej stacji badawczej. I co tam się będzie działo?
Ja na orbicie oczekuję, że ten stresor rzeczywiście zadziała, prawda? Bo głównie nam chodzi o to, żeby sprawdzić...
Już chyba w momencie startu zadziała.
Myślę, że tak.
Start na pewno będzie stresujący.
Że, że ten stresor zadziała, czy jakby on ma jakby kluczowy wpływ na sprawdzenie, czy ten neurofeedback w przestrzeni kosmicznej działa. My wiemy, że ten neurofeedback w sytuacji próby obniżenia poziomu stresów działa, dlatego żeśmy wykonywali wiele misji analogowych, takich naziemnych, które jakby potwierdzały sytuację. No literatura też to potwierdza. Tutaj Ameryki nie odkrywamy, natomiast my chcemy sprawdzić, czy to działa w sytuacji
takiej ekstremalnej,
dokładnie,
prawda?
Kosmicznej, na konkretnym badanym, czyli astronaucie.
Czyli tam będą jakieś czytniki szczytywały, tak? Te
nie, tam
poziom stresu, czy...
Nie, tam będzie po prostu będzie sama głowa Sławosza, już mówiąc tak kolokwialnie, która będzie wystawiona na stresor i ona będzie w tym momencie podejmowała takie decyzje, a nie inne. I my po całej misji sprawdzimy, czy ta efektywność jego działania była taka sama jak przed wylotem, czy się obniżyła. Jeżeli się obniżyła, to znaczy, że stres, który na tej stacji zaistniał, stresor był na tyle silny, że niestety neurofeedback nie zadziałał, czego byśmy nie chcieli.
Czyli tak naprawdę dane z eksperymentu nie będą przesyłane na Ziemię, tak jakby w czasie rzeczywistym.
Będą przesyłane, bo będziemy też próbować wykorzystywać jedną z ankiet, kwestionariuszy ankiety, która będzie nam mówiła o nastroju astronauty każdego dnia, więc mamy możliwość takiej procedury, że będziemy mieli codziennie jakby taką informację o tym nastroju, natomiast nam nie do końca potrzeba tej informacji codziennej. My sobie zbierzemy to pod sam koniec i tak żeśmy jakby ustalili z obsługą danych tajnych, bo to są tajne dane, które będą do nas przesyłane po misji, że zbiorczo z każdego dnia te informacje dostaniemy.
A w trakcie już całej misji, na czym będzie polegała rola tutaj pana zespołu, pańska tutaj w Gdańsku? Czy będziecie coś musieli wykonywać, czy czekacie po prostu na powrót Polaka?
Czekamy na powrót Polaka, trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że reszta eksperymentów również efektywnie zostanie wykonanych. My tutaj w tych 13 eksperymentach polskich strasznie się wspieramy i trzymamy kciuki każdy za każdego, więc chcielibyśmy, żeby te eksperymenty wszystkie wyszły, dlatego że jest wiele takich, które możemy w publikacjach naukowych połączyć. I już są takie próby zawiązania takiej współpracy, ponieważ niektóre wyniki, jak się okazuje, połączone razem dadzą jeszcze jedną, inną, większą wartość naukową, co dla nas naukowców jest czymś bardzo znaczącym, ale i również dla sektora kosmicznego chyba tak samo.
Doktor habilitowany Marcin Dornowski, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, jest moim i państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowany Marcin Dornowski, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, prorektor Uczelni do Spraw Studenckich i Kształcenia, przewodniczący Sekcji Medycznej Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku. Projekt pana profesora dotyczący obniżenia poziomu stresu u astronautów podczas długotrwałej izolacji leci w kosmos ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Oczywiście kiedy ten lot wystartuje, bo tu mówiliśmy, że są pewne problemy. Państwo, którzy śledzą media, z pewnością o tym słyszeli. Ten projekt dotyczy badania neurofeedbacku EEG. To jest taki projekt, w którym wy przygotowaliście mózg naszego astronauty, żeby tą izolację dobrze znosił. Jak to się robi? Co trzeba było zrobić, żeby wytrenować ten mózg Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, żeby on w izolacji sobie poradził właśnie ze stresem?
Znaczy mózg nasz generuje fale różnych częstotliwości, więc my na samym początku musieliśmy sprawdzić, jak wygląda mózg mózg Sławosza, mówiąc tak oględnie.
To tajemnica lekarska, rozumiem, nie może
tak,
pan powiedzieć, jak wygląda.
Tak, absolutnie, żadnych nie będę przytaczał.
Ale myślę, że wcześniej już też inni to sprawdzali pewnie.
Myślę, że
nie
tak.
Nie wszystko w porządku z tym mózgiem.
Więc po prostu na bazie tego pierwotnego badania QEG, bo tak to się nazywa, w odpowiednim montażu na głowie Sławosza, my dokonaliśmy wyboru odpowiedniej części mózgu, odpowiednich fal mózgowych, te, które mają być wzmacniane, te, które mają być obniżane.
Te fale odpowiadają za różne procesy, które
za
się
różne,
dzieją,
dokładnie tak?
Tak? Też właśnie za stres na przykład.
Znaczy, sumarycznie tak, bo generalnie każda fala gdzieś tam ma swoje jakby przypisane funkcje w działalności naszego całego organizmu. Natomiast też nie powiem, które fale u Sławosza jak wyszły, bo to będzie już zdrada protokołu pomiarowego, znaczy treningowego. Natomiast te trzy fale zostały wybrane i na bazie tego indywidualnego protokołu Sławosz w kwarantannie wykonywał sesję neurofeedbacku, był...
Takie wzmacniające właśnie, żeby jeszcze poprawić...
Tak. Korygujące albo, tak powiem, ja to nazywam heblujące to, co jest jakby nie do końca dopracowane, co trzeba doheblować i żeby ten mózg był...
No i panie profesorze, to ten neurofeedback to jest przebadana metoda, która mówi, że można obniżyć poziom stresu stosując tą metodę w innych warunkach, bo w kosmosie nikt tego jeszcze nie sprawdzał, rozumiem, tak? Będziecie
no to
pierwsi.
Jest bardzo stara metoda, bo to jest metoda, która w ogóle bazuje na pomiarze EEG. Jest to jakby wykorzystanie pomiaru EEG, ale z informacją zwrotną. To znaczy my na bazie informacji zwrotnej jesteśmy w stanie z odpowiednimi działaniami naszego ciała modulować poziom konkretnych fal, co powoduje właśnie ten taki efekt treningowy w poszczególnych tych falach. Oczywiście to działa. Literatura jest obszerna w tym zakresie. Myśmy zrobili wiele sesji, wiele misji analogowych, czyli takich tak zwanych naziemnych, w których procedury były identyczne, co tutaj w tym eksperymencie, który leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. I te wyniki są nawet bardziej niż zadowalające, dlatego że w większości sytuacji ten neurofeedback był na tyle efektywny, że utrzymał efektywność poszczególnych parametrów kontrolnych dla nas, efektywności działania w poszczególnych sferach organizmu człowieka, a u niektórych osób indywidualnie nawet podwyższył. Więc myślę, że metoda znana, prosta, szybka, no jest jakby podana na tacy.
Czy wyliczycie tak naprawdę na co? Że się okaże? Bo rozumiem, że poddany był nasz astronauta temu treningowi i teraz jak wróci na Ziemię, jak ten lot się odbędzie w końcu, to będą kolejne badania i będziecie sprawdzać, czy są jakieś odchylenia, tak? Czy coś się zadziało?
Ja będę zadowolony po drugich turze badań, bo myśmy mieli tą pierwszą turę badań kontrolnych przed treningiem, przed wylotem. Druga tura będzie po zakończeniu misji, po skończeniu kwarantanny, po misji. W momencie, w którym będziemy mieli dostęp do astronauty. Te badania zostaną wykonane i dla mnie, dla naszego zespołu, całej czwórki, w którym jest plejada cudownych ludzi, doktor Milena Lachowicz, doktor Tomasz Szot, profesor Ina Sokołowska. Trzeba to wymienić, bo to są osoby ważne dla całego projektu i zespołu. My będziemy zadowoleni, ja będę zadowolony w momencie, kiedy wyniki tych badań kontrolnych będą przynajmniej takie same jak przed wylotem. To znaczy, że stres, który zadziałał na astronautę, nie miał takiego wpływu na efektywność działania w poszczególnych sferach organizmu człowieka.
Bo rozumiem, że badając, przygotowując się do takiego badania, na pewno państwo też sprawdzaliście, jak to się dzieje, kiedy nie ma tego neurofeedbacku. No, stres jest, prawda? Mhm. Różne są stresory, które powodują, że ludzie się denerwują, boją, no mają różne rozmaite emocje. Taki dwutygodniowy pobyt na orbicie, mimo takiego całego treningu, który przechodzą astronauci, no to jednak na pewno jakimś jest obarczony stresem, prawda? Będzie do czego to te badania porównać? Jak to będzie wyglądało później? Bo zwykle w badaniach naukowych jest grupa, która jest badana i grupa tak zwana, która przyjmuje placebo, tak? Czyli coś, co udaje na przykład lek. Czyli jak tutaj w tych badaniach państwa, do czego będziecie porównywali albo badali, nie wiem, w inny sposób, jak to ma wyglądać?
Znaczy, tu, a w przypadku akurat naszych badań może być albo grupa kontrolna, albo grupa placebo. I to ona się różni oczywiście jakby podejściem do realizacji niektórych procedur w trakcie eksperymentu. Natomiast tak rzeczywiście będzie jednostka tak zwana placebo, ale kto to będzie, to powiem pomidor, bo niestety...
Czyli jakiś któryś z tych astronautów będzie,
powiem,
nie przeszedł treningu takiego, jak Sławosz z udziałem tego neurofeedbacku i będzie badany, czy...
Było, natomiast było to robione tak, że ta dana osoba zakładała, że wykonuje trening neurofeedbacku, natomiast rzeczywiście on
nie był wykonywany.
Więc tutaj akurat będziemy mieli taką możliwość porównania. Natomiast my też mamy dane z tych misji analogowych, bo w trakcie tych misji analogowych też mieliśmy grupy kontrolne, które w trakcie tych misji uczestniczyły. Mieliśmy porównywanie grupy eksperymentalnej i kontrolnej. No w grupie, grupa kontrolna, no rzeczywiście te wyniki były dużo niższe. Nie mówi się gorsze, bo to jakby nieodpowiednie słowo, natomiast niższe. Co potwierdza, że neurofeedback rzeczywiście w tych sytuacjach zadziałał.
Ja rozumiem, że wszyscy liczą na to, że okaże się, że neurofeedback jest taką metodą, która może pomóc kosmonautom przetrwać tę długotrwałą izolację, długotrwały pobyt w kosmosie, bo w tej chwili, no nie wiem, jakie są najdłuższe pobyty w kosmosie, nie chciałabym tutaj
ostatnio
szczerze...
9 miesięcy.
9 miesięcy, ale jeśli na przykład mielibyśmy wziąć pod uwagę kiedyś w przyszłości jakiś wylot w kosmos na, nie wiem, chociażby mówi się, ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że będą szykowane wyloty na Marsa nawet, tak, i na Księżyc, to mogą być dłuższe misje. Rozumiem, że całe to badanie między innymi ma posłużyć temu, by był to element przygotowań, wsparcia psychologicznego dla astronautów podczas takich długotrwałych misji. To jest cel w ogóle tego wszystkiego, tak? Dwa tygodnie można jakoś przełożyć później na pobyty takie właśnie kilkumiesięczne? Czy to będzie kontynuowane? Jakie są plany w ogóle?
Badania będą na pewno kontynuowane. Badania będą też kontynuowane na innych grupach badawczych, niekoniecznie na astronautach, ale takich grupach, które ten stresor w swoim zawodowym życiu napotykają. Izolacji, grup, w których efektywność działania jest konieczna i kluczowa w ich działaniu. Myślę, że jeżeli to będzie efektywne tam, to na pewno będzie wykorzystane tutaj na Ziemi. Czasami się robi badania w kosmosie po to, żeby większość ich przełożyć na tutaj nasze życie naziemne i te wyniki wykorzystać w naszym codziennym życiu.
Pan profesor mówił o tym, że podkreślał, że jest pan naukowcem pracującym ze sportowcami w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Rozumiem, że ta metoda mogłaby również znaleźć jakieś zastosowanie, a może znajduje już właśnie w sporcie. Albo rozszerzyć jakoś działanie tej metody na inne sporty niż do tej pory. Jak to może wyglądać?
W sporcie już od dawien dawna ta metoda występuje i jest wykorzystywana przez psychologów wspierających zawodników. I to nie tylko w sporcie. Mówię, jest to metoda, która naprawdę mchem obrosła, natomiast warto chyba wykorzystywać te rzeczy, które są dobre i skuteczne. I nie aż tak trudne, bo jeżeli coś jest dość łatwe do ogarnięcia, szybkie, to dlaczego by tego nie wykorzystać? Więc naszym takim taką nadzieją naukową jest to, że jeżeli rzeczywiście to zadziała w przestrzeni kosmicznej, to takim aplikacyjnym celem w raporcie, który by się pojawił w przedstawionym do Europejskiej Agencji Kosmicznej, jest wprowadzenie właśnie takich treningów neurofeedbacku przed kolejnymi misjami. Liczba sesji, czas trwania, kiedy, to już jest kwestia dalszych badań, dlatego że, tak jak pani redaktor powiedziała, no czekają nas prawdopodobnie loty dalsze, Księżyc, Mars. Na pewno Mars troszkę odleglejsza sytuacja, na pewno Mars nie od razu. Myślę, że Księżyc będzie taką stacją przesiadkową i już NASA taką stację, że tak powiem,
ma w planach,
ma
tak?
Prawie w gotowości, więc ten czas, w którym ta izolacja, czy potrzeba radzenia sobie ze stresem, też będzie różny, ale konieczny. Czyli ten neurofeedback będzie mógł być wykorzystywany w takich wariantach.
To co teraz będzie? Jeśli do tego lotu, który jest teraz zaplanowany na najbliższą niedzielę, tak. Jeszcze do wczoraj była mowa o czwartku, czyli o jutrzejszym dniu, teraz wiadomo, że w niedzielę, tak. To i ma on potrwać 2 tygodnie. Załóżmy, że misja wraca na Ziemię. Kiedy będą opublikowane? Można się spodziewać pierwszych opublikowanych badań. Czy to będzie jeszcze w tym roku, czy na to trzeba więcej czasu? Jak to będzie wyglądało z takiego naukowego punktu widzenia?
My pierwszą część jakby już mamy opracowaną, dlatego że myśmy musieli raport Europejskiej Agencji Kosmicznej z badań tych pierwszych przedstawić. To oczywiście są to wstępne jakby opracowania, ale taki porządny jakby podkład do tego, żeby już opracowywać dalej. Myślę, że po 2 tygodniach misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ten tydzień będzie musiał być tak zwane do ogarnięcia po przylocie i możliwości dostępu do astronautów. I wtedy będziemy robili badania, te nasze drugie kontrolne.
Czyli tak druga połowa lipca pewnie, wiesz,
tak bym chciał. Tak bym chciał.
Jeśli ten oczywiście start się odbędzie zgodnie z tym kolejnym już planem, w niedzielę.
Nie zakładam inaczej. Ja mam skrzyżowane wszystkie palce u nóg i u rąk.
Pan profesor długo czekał w Stanach na wylot. 2 tygodnie chyba tam byliście, tak?
Ja byłem na Florydzie od 4 do ostatniej soboty. No w sobotę teraz żeśmy mieli samolot powrotny, więc ja od 4 tam byliśmy na miejscu. Było kilka aktywności, które jakby nas angażowały w trakcie tego pobytu, bo samo czekanie to by nas chyba dobiło. Natomiast mieliśmy tak zwane pożegnanie astronautów, czyli cała ekipa była z nami w odpowiedniej odległości, bo są na kwarantannie. Byli wzruszeni, byli bardzo emocjonalni, bo zobaczyli wielką ekipę z Polski, która przyjechała, dużą ekipę z Indii, z Węgier. Każda ekipa miała przygotowane swoje jakieś takie akcje artystyczne, które...
Performance.
Dokładnie, tak. Które miały jakby podnieść...
Morale.
Może nawet nie na duchu, ale pokazać, że jesteśmy razem ze swoimi przedstawicielami.
Ale pytam pana profesora o to też, czy planuje pan teraz lecieć? Jeszcze nie wiem, może jutro wsiada pan w samolot, żeby zobaczyć ten start niedzielny. Jakby była pewność, że do niego dojdzie, to pewnie byłoby to prawdopodobne.
Ja raczej jestem takim życiowym racjonalistą niż optymistą i chyba będę musiał na chwilę obecną zrezygnować, dlatego że obowiązki uczelniane trochę mnie teraz przytrzymają na uczelni. Mamy rekrutację na kolejny rok akademicki, więc ja będę jako odpowiedzialna osoba za to musiała to przekontrolować, więc myślę, że chyba z Polski będę starał się relacjonować przez jakieś media.
Proszę powiedzieć, czy pana zdaniem udział w tym historycznym locie, to badanie, ono pana zdaniem wpłynie jakoś na pozycję Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz w ogóle takiej polskiej nauki, prawda, na arenie międzynarodowej w dziedzinie badań kosmicznych? Znaczy, liczycie na coś jako uczelnia, pytam pana teraz jako prorektora?
To odwrócę pytanie. Dla Polski? Na pewno tak, dlatego że Sławosz Uznański-Wiśniewski ma 13 eksperymentów. Inni astronauci mają ich trochę mniej. Hindus ma mniej. Węgier ma chyba podobną liczbę. Komandor stacji Peggy ma też kilka eksperymentów, natomiast razem ich jest około 61, jak się nie mylę, proszę mnie nie zabijać za pomyłkę. Natomiast to już pokazuje jakby stan sektora kosmicznego w Polsce, jaki mamy potencjał, więc dla Polski absolutnie jest to mega trampolina w rozwoju naukowym. Dla naszej uczelni myślę, że już jest, dlatego że każde spotkanie, każda możliwość przekazu informacji o tym eksperymencie, o tym, co się dzieje, ja już abstrahuję od zespołu, od autora, od wykonawców. Natomiast fakt tego, że uczelnia, która zajmuje się sportem, była w stanie wygenerować pomysł, który jest realizowany w tak nietypowym sektorze dla swojej działalności, no już pokazuje, że taki potencjał w naszej uczelni drzemie i chyba nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.
Zgłaszają się już chętni do współpracy, do takich badań, nie wiem, właśnie tutaj na terenie Polski albo zagranicznych z użyciem tego neurofeedbacku na innych grupach niż kosmonauci zawodowych. Już pan ma jakieś propozycje na rozwijanie tej dziedziny nauki?
Tu z uśmiechem absolutnie odpowiem, że tak i powiem dwa razy pomidor. Nie chcę powiedzieć ani o jednej, ani o drugiej, żeby nie spalić może nie tajemnicy, natomiast są to, że tak powiem, branże związane z służbami mundurowymi.
O, to już coś. Przyszedł pan dzisiaj do studia w koszuli ze specjalną plakietką, taką nadrukowaną. Może pan powiedzieć, co na niej jest?
To są tak zwane patche. Myśmy, oczywiście każda misja ma swój patch, czyli taką plakietkę, która reprezentuje konkretną misję. Poproszono nas również, żeby każdy eksperyment, jeżeli chce, swój patch również wygenerował. Myśmy taki patch też zrobili. Autorem tego patcha jest dr Tomasz Szot, że tak powiem, członek naszego zespołu. Na tej plakietce jest...
Nazwa eksperymentu?
Na pewno nazwa eksperymentu, nazwa uczelni, nazwa imiona i nazwiska wykonawców.
I porozdawał pan to w Stanach, rozumiem.
Powiem szczerze, nieskromnie, że naprawdę wzbudziło zainteresowanie grafika i wygląd tego patcha, dlatego że wiele osób poprosiło o możliwość, czy nie mam czasami w zapasie naklejki, bądź samego takiego wyhaftowanego patcha dla nich. No nie ukrywam, że kilka takich giftów dałem, co oczywiście buduje nas jako zespół.
To jak państwo będą chcieli zobaczyć, jak wygląda ta naszywka, to zapraszam na stronę www.radiogdańsk.pl. Tam będzie można za jakiś czas naszą audycję ponownie odsłuchać i też obejrzeć na zdjęciu, jak wygląda właśnie koszula pana profesora, w której dzisiaj przyszedł do radia z tąże naszywką. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Trzymajcie kciuki.
Doktor habilitowany Marcin Dornowski, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, prorektor uczelni do spraw studenckich i kształcenia, przewodniczący sekcji medycznej Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku, był moim i państwa gościem. Dziękuję państwu za wysłuchanie naszej audycji, którą zrealizowała Ewa Palicka, a prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Dzięki bardzo.
Radiowo, naukowo.